tu i teraz.
Pani Gabriela Tomaka-Ząbek, projektantka mody z Palikówki koło Rzeszowa w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przygotowałam sobie taki, myślę, że ładny tekst o pani. Otóż, pani Gabriela podkreśla, że projektuje modę odpowiedzialną społecznie. Angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne, dzięki którym zmienia świat konkretnego człowieka. Zakochana w ponadczasowej elegancji, inspirowanej stylem francuskim i brytyjskim. Z jednej strony romantyczna, w koronkach cała, z drugiej przebojowa, z wpiętym we włosy fascynatorem. Czy wszystko się zgadza?
Wszystko się zgadza, co do joty. Wszystko się zgadza.
Bardzo się cieszę, pani Gabrysiu, że zechciała pani przyjąć zaproszenie. Przepięknie pani wygląda. Fascynator wygląda, znaczy pani z fascynatorem we włosach wygląda oszałamiająco.
Dziękuję bardzo, ale dodam, że fascynatorze każda kobieta wygląda oszałamiająco, jeżeli da sobie, pozwoli sobie nałożyć ten fascynator i uwierzy, że może w nim dobrze wyglądać, bo często kobiety decydują się wybierać taką opcję bezpieczną i myślą, że fascynator to jest coś, co im nie pasuje.
Ale wyjaśnijmy, co to jest ten fascynator, bo myślę, że część osób w ogóle nie ma pojęcia, o czym my mówimy.
Tak, fascynator to jest ozdoba na włosy, która została zaczerpnięta trochę z mody francuskiej, brytyjskiej bardziej, ale no przecież pamiętamy na pewno, jak wyglądały kobiety w okresie międzywojennym.
Tak.
Prawda? Kobiety miały tendencję do zakładania kapeluszy, może nie aż tak fascynatorów jak teraz, ale toczków, jakiekolwiek ozdoby na włosy były wtedy bardzo modne. I teraz z tego nie rozumiem, dlaczego rezygnujemy. I dlatego ja bardzo chciałabym widzieć kobiety znowu w tej swojej kobiecości, w tej swojej elegancji, więc takimi drobnymi kroczkami, jakim są fascynatory, przywoływać znowu tą modę taką jakby z tych czasów dawnych. I widzę, że kobiety małymi kroczkami faktycznie decydują się na zakładanie fascynatora. Oczywiście wszystko zależy od poziomu odwagi, od poziomu szaleństwa, ale też od okazji. Niemniej jednak jest to naprawdę trend, który wzrasta i bardzo mnie cieszy.
Pani przyniosła do studia część swojej cudownej kolekcji. Czyli to jest tak, opaska, do której, przepiękna zresztą, do której przymocowany jest kwiat. Ale
tak,
niekoniecznie. Tutaj na przykład tak, jest troszkę inny ten fascynator.
Tak, bo
co
fascynator może być na opasce, może być też na takim toczku, albo to może to być taka zwykła kokarda lub krynolina, która jest zrobiona w formę kokardy. Dodatkiem są pióra. Tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia, bo tutaj bardzo ciekawą rolę pełni też woalka, która może tak delikatnie, tajemniczo zachodzić na oczy. I wtedy, no wiadomo, jaki efekt chcemy osiągnąć, taki osiągniemy. Kobieta ma być tajemnicza, ma być kobieca, ma być elegancka, więc tak naprawdę możemy dodać tutaj wiele. Piórka też są fajnym takim wdzięcznym elementem ozdobnym, ponieważ one w trakcie ruchu, one się tak fajnie poruszają, a jeżeli fascynator założymy na przykład na jakiś bal, do sukni, to wtedy no zwraca uwagę taka kobieta, nie tyle suknią, ale też właśnie tym, że jest tak dopieszczona pod każdym względem, dosłownie od stóp do głów.
Ale słyszę, jak część z pani może sobie mówić, a mnie to nie pasuje ten fascynator, do
oj,
czego
tak,
ja mam to założyć, na jaką okazję i co ludzie powiedzą?
No to trafiła pani teraz po prostu w sedno. Dlaczego kobiety boją się zakładać fascynatory jeszcze? Ponieważ stresuje je to, co powiedzą o nich, co powiedzą inne kobiety, co powiedzą inni ludzie. Ponieważ jeżeli założymy fascynator na głowę, czy jakąkolwiek inną ozdobę na włosy, robimy się wtedy bardziej widoczne, zwracamy na siebie uwagę i wtedy już nie czujemy się tak do końca komfortowo, prawda? Już wystawiamy się na tą opinię innych. Jeżeli nie czujemy się same ze sobą, takie pewne siebie, no to będziemy się przejmować tymi
opiniami.
Ja
wiem, że dobrze wyglądam.
Dokładnie. A tutaj bardzo fajnie działa to, że zakładamy fascynator i druga kobieta powie, no wspaniale w tym wyglądasz, no po prostu oszałamiająca jesteś i wtedy ta kobieta myśli sobie, no to już mogę w tym iść, bo dostałam taką pozytywną opinię od innej dziewczyny, prawda? Więc to tak fajnie działa, dlatego bardzo lubię takie spotkania z kobietami, gdzie możemy te fascynatory zakładać. I one się czują komfortowo w tym swoim środowisku, prawda? Nie czują się zestresowane i wiedzą, że mogą pokazać się z tej innej strony i nie zostaną skrytykowane.
Czyli trzeba samej sobie powiedzieć, że się świetnie wygląda, jeśli faktycznie czujemy się dobrze w fascynatorze, bo też pewnie nie każda pani na początku
oczywiście
się dobrze czuje.
Dlatego mamy różne fascynatory. Mamy i duże, mamy i małe, mamy takie bardziej intensywne, ale też takie delikatne, bo czasami wystarczy jedna dosłownie woalka, jakieś piórko na opasce, albo spinka taka malutka i to już pełni funkcję ozdobną i już trochę kobietę zmienia, więc to tak naprawdę zależy od kobiety i widzę to, że to działa w ten sposób. Na początku pani mówi, nie, ja nie do końca mam tutaj potrzebę, nie widzę się w tym bardzo, ale założy taki delikatny, powiedzmy, bo się udają namówić, a następnym razem przyjdzie i powie, że chce coś większego i potem coś większego, więc to wszystko tak rośnie w miarę praktyki.
Z Zuzią założyłyśmy oczywiście fascynatory i po sobie coś zauważyłam niesamowitego, takie zjawisko, że jak założyłam fascynator, to od razu się wyprostowałam. To tak działa.
Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe spostrzeżenie, że kobiety jak zakładają fascynator, mają sobie takie poczucie,
żeby, wyjątkowości.
Wyjątkowości, dokładnie. I żeby tą postawę tak bardziej skorygować, że prostują plecy, biust do przodu wyciągają, głowę tak bardziej usztywniają. I chodzi o to, że czują się zobligowane do tego, żeby tą swoją postawą być spójne z tą elegancją, jaką daje im fascynator. I wtedy ta cała postawa jest no, zupełnie inna i kobieta czuje się wyjątkowo, bo to cały czas o to chodzi, żeby poczuć się wyjątkowa, dowartościowana, piękna i oryginalna.
A kiedy pani zafascynowała się fascynatorami?
Ja zafascynowałam się fascynatorami przez moją mamę. Ona zawsze mi jako dziecko, gdy byłam dzieckiem, mówiła, że fajnie tak coś sobie włożyć na włosy, jakąś ozdobę. Ja wtedy, wiadomo, jak nastolatka, nie, to nie wygląda dobrze.
A czyli nie lubiła pani kokard?
Nie lubiłam kokard, nie, nie. Tutaj moja mama bardzo kochała kokardy.
Moja też.
Czasami się zgadzałam na nie, tak.
Miała pani dwa warkocze
miałam,
i kokardy?
Miałam, tak, o Jezu, miałam.
I tutaj na czubku, znaczy o,
oczywiście,
tak.
Mm-hmm. Takie na pobokach głowy, takie.
Tak,
bardzo
takie.
Sterczące na boku.
Albo na końcach warkoczyków.
Tak, o tak. No teraz widzę, że to ma swój urok, owszem, ale no na te czasy to jakoś nie pasowało to do mnie. Później, jak założyłam swoją markę modową, to szukałam czegoś oryginalnego, żeby jednak pokazać, że nie chodzi tylko o te same ubrania, tylko o tą kobiecość, która się budzi poprzez ubrania. I fascynator był też takim fajnym sposobem na to, żeby dodać tego pazura i wydobyć tą pewność siebie u kobiet. Nie sądziłam, że to będzie aż tak trudne, ponieważ kobiety jednak mają w sobie dużo, ja sama to przechodziłam, dużo takiego poczucia, że ja nie powinnam, że ja nie jestem wystarczająca, że będę się rzucała w oczy, że będę się źle czuła, że przesadzam, dokładnie, w ogóle gdzie, na jaką okazję, że to mi nie pasuje. A to wszystko zależy, no właśnie od tego poczucia własnej wartości i tego poczucia, że mam ochotę wyglądać inaczej, proszę bardzo, oczywiście idę na jakąś okazję odpowiednio, dopasowuję odpowiedni fascynator i wtedy wyglądam naprawdę wyjątkowo, ale na miejscu, prawda? Bo tu nie chodzi o to, żeby przesadzać, tylko o to, żeby podkręcić stylizację, nasze poczucie własnej wartości, pewność siebie, ale tak w taki wysmakowany sposób. Więc moje zachwyty fascynatorem jeszcze się rozszerzyły, kiedy zobaczyłam, jak to otwiera kobiety.
Ale mama też ma taką moc sprawczą, że tak to ujmę, jeśli chodzi o fascynatory, prawda?
Tak.
Jest twórczynią po prostu.
Ona bardzo lubi tworzyć rzeczy artystyczne, począwszy od wianków, po bukiety kwiatowe, takie kompozycje, więc to tak poszło jakoś automatycznie, bo jak powiedziałam, że potrzebuję jakiegoś fajnego dodatku do ubrań, no to moja mama oczywiście wzięła opaskę, dołożyła kwiatek, tutaj jakieś piórko i stwierdziła, że no przecież to by było piękne. I tak krok po kroku zaczęłyśmy tworzyć te fascynatory. Zafascynowane obie jesteśmy modą brytyjską, tymi kapeluszami, tymi toczkami. To naprawdę w Polsce 20 lat temu, czy nawet 10 lat temu jeszcze nie było aż takie popularne. A mówię 20, bo no, ponad 16 lat jestem już w szczęśliwym związku małżeńskim i mieliśmy na swoim weselu gości z Anglii, którzy zapytali nas, czy mają kobiety, czy mają nałożyć na głowy kapelusze, jeżeli tak, to jakich rozmiarów? Ja wtedy byłam zszokowana, mówię, nie no, u nas się tego nie nosi, ale to jest fantastyczne. Pomyślałam sobie wtedy, jak to by było cudownie, gdyby nasze kobiety w Polsce faktycznie na taką uroczystość, jaką jest wesele, zakładały fascynatory, czy chociażby kapelusze. I też od tego się gdzieś tam zaczęła taka moja uwaga na to, że to może być fantastyczny dodatek dla kobiet. I dlaczego my tego nie nosimy? Przecież nosiłyśmy, nasze babcie, nasze mamy zakładały te wszystkie ozdoby na włosy, więc co się stało, że z tego zrezygnowałyśmy?
Niech to pytanie zawiśnie. Wrócimy do niego po krótkiej przerwie.
Tu i teraz.
Projektantka mody z Polikówki koło Rzeszowa, pani Gabriela Tomaka-Ząbek, gości w naszym studiu. Zachwycamy się, zafascynowane fascynatorami. I teraz tak próbowałyśmy zrozumieć, co się stało z naszymi nakryciami głowy. Mówiłyśmy o tym okresie międzywojennym. A teraz bardzo dużo mówi się też o naszym rodowodzie wiejskim, gdzie kobiety nosiły chustki. Ale jak sobie przypominam, to te chustki były też przepięknie kolorowe. Co tam się na nich działo?
Tak, to była no, taka kwintesencja kobiecości wtedy, kiedy kobiety nie było stać na jakieś ubranie. No nie było wtedy takich ubrań, wiadomo. Ale kobiety dbały o ten element kobiecości. No i najbardziej popularnym wtedy takim elementem to były włosy. To włosami mogłyśmy pokazać tą naszą kobiecość i różnymi ozdobami. I to nie tylko kapelusze, ale właśnie no, w środowisku wiejskim najbardziej praktyczne były chusty. I tutaj mogłyśmy, kobiety mogły no naprawdę poszaleć, prawda? Więc ja jestem zafascynowana tym okrywaniem głowy w różny sposób, bo to dodaje takiego nie tyle elegancji i klasy, ale też pokazuje nam, że ta kobieta ma charakter, taki pazur w sobie, że ona się nie boi, że ona chce wyglądać trochę inaczej i po prostu idzie za tym, co jej w duszy gra. Jak jej gra kolorowa chusta, to ona to zakłada i wtedy jej energia się zmienia, jej postawa się zmienia i jest po prostu szczęśliwa. Bo można to tak traktować, że ozdoby na włosy, fascynatory i ogólnie moda. Moda daje szczęście. I tutaj właśnie ta moda odpowiedzialna społecznie, którą tak bardzo...
Właśnie, wyjaśnijmy to pojęcie.
Tak, to jest dla mnie tak bardzo ważne, ponieważ zauważyłam, ile moda może uczynić dobrego. Oczywiście może uczynić też dużo negatywnego, jeżeli spojrzymy na nią bardzo powierzchownie. Dlatego założyłam sobie, tworząc modę odpowiedzialną społecznie, że ona ma wydobywać przede wszystkim nasze piękno wewnętrzne, a dopiero później skupić się na pięknie zewnętrznym, czyli tych ubraniach i ozdobach. Bo jeżeli kobieta nie wiadomo jakie piękne ubrania by nie założyła, a jest w środku niezadowolona z siebie, nie jest szczęśliwa, trapi ją coś, no to nie będzie takiego wydźwięku miała pełnego piękna, ale przede wszystkim to będzie niespójne, to nie będzie zachwycające dla niej. Jeżeli ona będzie... będzie taka...
Smutna w środku.
Smutna w środku, tak. Ale chodzi też o to, że jeżeli ona naprawdę połączy to piękno wewnętrzne i to piękno zewnętrzne, to wtedy wychodzi cała do świata przekonana o swojej mocy i wtedy się dzieją cuda. Wtedy ona przypomina sobie, że kiedyś marzyła o tym, żeby coś zrobić, ale różne sytuacje życiowe ją od tego odwiodły.
Chce pani powiedzieć, że moda ma moc terapeutyczną?
Dokładnie tak. Moda może mieć moc terapeutyczną.
Może mieć, niekoniecznie ma, ale może
to zależy,
mieć,
tak, jak do tego podejdziemy, bo owszem, nie każdy podchodzi do tego tematu tak głęboko. I ja bardzo chcę zwrócić uwagę na to, że można do tego podejść głęboko i ona wtedy może mieć działanie terapeutyczne. Tak jak mówię o tym budowaniu poczucia własnej wartości poprzez modę. Zauważmy, jeżeli kobieta ubiera się rano w ubraniach, w których dobrze wygląda, zakłada coś na włosy, albo robi jakąś piękną fryzurę, robi makijaż i wychodzi z zupełnie inną energią niż taka kobieta, która nie ma ochoty się uczesać, ubrać i po prostu nie ma ochoty. I wtedy ta kobieta się gorzej czuje i ja uważam, że ta moda zewnętrzna, ona może nam dodać takiego powera, owszem, ale to wszystko powinno być takie zrównoważone. I na przykład jeżeli kobieta zauważy też podziw w innych oczach innych kobiet na przykład, czy mężczyzn, to poczuje taki lekki impuls do tego, że o, dobrze się czuję i na tym poczuciu może zrobić coś albo podjąć jakąś decyzję. To naprawdę są impulsy, sama po sobie widzę, że wystarczy naprawdę jakaś taka drobnostka, że dzisiaj się dobrze czuję w swojej skórze, wszystko gra, dobra, okej, czuję się atrakcyjna i nagle wydaje mi się, że ten pomysł, który kiedyś miałam w głowie, jest możliwy do zrealizowania. Więc dlatego ta moda terapeutyczna, odpowiedzialna społecznie, jest takim terenem do zgłębienia jeszcze, do odkrycia, bo ma bardzo duży potencjał. I też widzę po kobietach, z którymi współpracuję na różnych płaszczyznach, w różnym wieku. No, są panie, które na przykład mają, nie wiem, powyżej 60-70 lat i często nie wierzą, że mogą jeszcze coś takiego ciekawego przeżyć. A tu nagle trafia się im, powiedzmy, pokaz mody, w którym brały udział i doznały dzięki temu bardzo dużo pozytywnych emocji. I te pozytywne emocje później przekładają się na ich różne relacje w życiu, czy na sytuacje, czy po prostu na ich codzienność. Więc niby taka jedna iskierka wywodząca się z mody potrafi rozpalić cały ogień pozytywnych wydarzeń później.
Czy tak się dzieje na przykład w Stowarzyszeniu Kobiet w Palikówce?
O, tam to po prostu energia kipi i wylatuje drzwiami i oknami. Dlatego, że kobiety w Stowarzyszeniu Kobiet są w różnym wieku, mają różne doświadczenia i są po prostu energiczne i głodne życia i działania. To są niesamowite kobiety, które łączy to, że właśnie mają potrzebę robienia czegoś, bycia aktywną i mam to szczęście być wśród tych kobiet. Mama mnie moja zaprosiła do tego stowarzyszenia, bo ona tam wcześniej działała.
Teraz jeszcze mamę pozdrawiamy.
Więc fantastyczne jest to, kiedy obserwuję, jak właśnie tak międzypokoleniowo się wymieniamy swoimi doświadczeniami, one czerpią też od nas, my czerpiemy od nich, od tych ich mądrego podejścia do życia, które tak naprawdę sprowadza się do tego, że życie jest proste. Jeżeli sobie to tak wszystko poukładamy rozsądnie, życie jest proste. Wystarczy oddać się takim, no tym swoim pasjom, które nas rozpalają i wtedy ta energia pozytywna sprawi, że my będziemy w stanie pokonywać jakieś tam przeszkody, które no zawsze się pojawiają w życiu, jeżeli coś robimy, prawda? No nie można aż tak czarować, że wszystko jest idealne, piękne, ale to jest nasze podejście do tego, więc jak my spotykamy się, wymieniamy się tą energią pozytywną, to ja mam wrażenie, że coraz więcej pomysłów nam przychodzi do głowy, które już nas nie przerażają. No nie martwimy się, że coś jest niemożliwe, tylko zastanawiamy się,
chcemy więcej.
Jak to zrobić.
Tak,
dobra,
jest.
Tak, 1, 2, 3, okej, robimy. I najpiękniejsze jest to, że te kobiety są razem, że się wspierają.
Coś cudownego. Pani Gabrysiu, powiedzmy o jeszcze jednym ważnym aspekcie pani istnienia na tym świecie, czyli angażowanie się w przedsięwzięcia charytatywne. Tak też się spotkałyśmy po raz pierwszy, tak też się poznałyśmy podczas pokazu mody Szymona Łuszczki.
Tak, no Szymon Łuszczki to osoba, którą będę mieć w sercu bardzo długo, jego mamę, bo Szymon przyszedł do mnie razem z Magdaleną Ciołek, nauczycielką szkoły Kraina Uśmiechu w Rzeszowie. I Madzia miała taki pomysł, aby zorganizować mu pokaz mody, ponieważ on zawsze marzył o tym, żeby ten pokaz zrealizować, żeby być projektantem mody. Więc tutaj no naprawdę wszystkie siły się złączyły. Dużo dobrych osób nam pomogło, żeby to zorganizować.
Ja tylko dodam, że Szymon jest młodym mężczyzną z niepełnosprawnością.
Tak. I on zaprojektował te ubrania, narysował je po prostu, rysunki zrobił, wykonał, a my na podstawie tych rysunków uszyłyśmy te stroje przy współpracy naprawdę wielu sponsorów i osób w dobrym sercu. I efektem tego była niesamowita, naprawdę emocjonująca impreza w Millennium Hall, gdzie później dostawaliśmy mnóstwo takich wiadomości, że to było coś, czego ludziom brakowało. Ludzie potrzebowali takiej głębi. I tutaj właśnie wyszła ta moda odpowiedzialna społecznie na pierwszy plan, bo nie chodziło o ubrania, jakie on zaprojektował, tylko chodziło o to, że on spełnił swoje marzenie, co wydawałoby się może nie do końca możliwe, no bo wiadomo, osoba z niepełnosprawnością, od razu wkładamy ją w jakieś pudełko ograniczeń. Absolutnie nie. U niego to wybuchło naprawdę pozytywnie, a efektem tego, to już w ogóle było poza naszym wyobrażeniem, było zaproszenie Szymona do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z pierwszą damą. O czym okazuje się, że Szymon też marzył. Więc jego drugie marzenie zostało spełnione przy okazji spełnienia pierwszego.
Niesamowite, ale proszę powiedzieć, jak pani się czuje, biorąc udział w takich wydarzeniach? Bo wiem, że niebawem kolejne.
Tak, niebawem kolejne, owszem. Ja czuję się wtedy wyjątkowo, to mało powiedziane. Czuję, że moja praca i moja pasja naprawdę ma sens i ma znaczenie, bo wychodzimy ponad to, co powierzchowne, a wchodzimy w głębie człowieka i nie patrzymy na jego fizyczność, nie patrzymy, jak on wygląda, jakie ma ograniczenia, patrzymy na jego serce i co jego serce cieszy. Jeżeli moje fascynatory mogą cieszyć serca ludzi różnych, to jest moje przeznaczenie i ja to traktuję jako swoją misję i to mi daje również szczęście, bo to działa w obie strony. Pamiętam, jak byłam na warsztatach fascynatorowych w Domu Pomocy Społecznej imienia Józefy Jaklińskiej z osobami właśnie z niepełnosprawnością. To ich radość, taka czysta, prosta, dodała mi takich skrzydeł i to kolejny raz uświadomiłam sobie, że właśnie to jest wszystko takie proste. Wystarczy znaleźć coś takiego, co da ludziom szczęście i jednocześnie mi da szczęście i wtedy jesteśmy spełnieni, prawda? I wtedy wszystko się wydaje jakieś prostsze, takie właściwe. A to, co nas napotyka, nie przytłacza nas po prostu, bo mamy swoją tutaj osadę, w której się super czujemy i wiemy, że to, co robimy, jest dobre nie tylko dla nas samych, ale też dla innych.
6 czerwca, ważne wydarzenie.
6
czy
czerwca.
Czy możemy coś powiedzieć, czy to na razie jest tajemnica?
Myślę, że możemy tutaj już wspomnieć, że to jest wydarzenie, które będzie w Millennium Hall. Więcej oczywiście będzie w internecie, na Facebooku, ale tak, to będzie kolejne wydarzenie z osobami z niepełnosprawnością. I myślę, że tutaj pozostawimy 3 kropeczki,
tak,
żeby
powiemy
nie zdradzać za wiele, ale tylko napomknąć.
Powiemy o szczegółach, zdamy relacje, bo to tak czuję, będzie coś wspaniałego. Pani Gabrysiu, na koniec jeszcze refleksja o maturze. Jak tam pani się maturę zdawało?
Ojej.
Wczoraj.
O, to tak jakby to było wczoraj, wie pani, zaledwie 20 lat temu. Dokładnie teraz, w tym roku mija 20 lat, odkąd zdawałam maturę, ale pamiętam to, jak naprawdę ja wiem, że to brzmi banalnie, ale pamiętam to, jakby to było wczoraj, pamiętam swoje emocje, pamiętam, że drugiego dnia matury ja byłam zwolniona z egzaminu, ponieważ miałam certyfikat z języka francuskiego, więc sobie mogłam odpocząć, zrelaksować się, ale po pierwszym dniu wyszłam z sali po zdanym egzaminie ustnym z języka polskiego i nagle podszedł do mnie jakiś dziennikarz i zapytał się mnie, czy może ze mną przeprowadzić wywiad. No więc ja taka zszokowana, no owszem, ale dlaczego ze mną? No pani taka uśmiechnięta, tak się wydaje, jakby pani tak wszystko łatwo poszło, więc ja zapytam, co, dlaczego jest pani taka zadowolona? No więc powiedziałam mu, że no poszło mi dobrze, oczywiście później dostałam piątkę z tego przedmiotu, faktycznie chyba to widać było w moich oczach, że czułam się dobrze. I pamiętam, że opowiadałam wtedy o tym, że faktycznie nie trzeba się wstydzić, prosić o pomoc, bo ja wtedy korzystałam z korepetycji, uczyłam się do tego egzaminu właśnie z osobą z zewnątrz i powiedziałam, że jeżeli czujemy, że sobie sami z czymś nie dajemy rady, trzeba poprosić o pomoc. I mam do tej pory wycinek z tej gazety w swoim pamiętniku, bo ja oczywiście pamiętniki piszę od 7 klasy podstawówki i gdzieś tam to jeszcze mam. Więc takie jest moje wspomnienie, bardzo, bardzo zabawne.
Pani Gabrysiu, dziękujemy serdecznie i za to wspomnienie, i za te piękne opowieści o modzie odpowiedzialnej społecznie, o fascynatorach, o kobiecości. I nie mogę się doczekać kolejnego spotkania.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani Gabriela Tomaka-Ząbek, projektantka mody z Palikówki koło Rzeszowa. Bardzo dziękuję.